Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco, serdecznie pozdrawiamy telewidzów Telewizji Trwam. Drodzy Państwo, listopadowy czas, czas zadumy, refleksji o życiu, ale także radości z odzyskania przez Polskę niepodległości. Żyjemy jeszcze w tej aurze. Biało-czerwona jest tutaj w naszym studio, flaga, nasze barwy narodowe ciągle jeszcze ozdobione, mieszkania, miasta, miasteczka. I dzisiejszy temat również połączony z tą ideą, z tymi ideami, bo mówimy o chrześcijańskich fundamentach Europy, a wiadomo, Polska od samego początku w Europie była i jest nadal, no i wprowadza i żyje, ufamy ciągle chrześcijańskimi wartościami. A naszym gościem jest pan profesor Zbigniew Krysiak, ekonomista, znany jako ekonomista z wykształcenia i z różnych spotkań, ale dzisiaj witamy pana profesora jako prezesa Instytutu Myśli Szumana, Roberta Szumana, sługi Bożego Roberta Szumana. Witam serdecznie, panie profesorze.
Witam ojcze, witam wszystkich telewidzów tego wspaniałej telewizji Trwam.
A potem Radia Maria, będziemy o 21.30.
Tak, tak.
Dlaczego mówię, że to dzisiaj jest to połączenie bardzo dobre? No bo Robert Szuman, jego myśli, jego praca i nad kształtem Europy, nie Unii Europejskiej, to podkreślimy, ale Europy, on, de Gaspari, Konrad Adenauer, cały czas chcieli, żeby łączyło właśnie Europę chrześcijaństwo, wartości chrześcijańskie, nie tylko mówienie, prawda, ale to, co chrześcijańskie, zresztą byli, ściśle mówiąc, też katolikami, więc trzeba powiedzieć jeszcze Kościół katolicki tutaj na pierwszym miejscu. W tle widzimy właśnie logo tegoż instytutu, a więc ta niebieska flaga, piękny złoty krzyż, no i 12 gwiazd, tak, dokładnie. Tych 12 gwiazd, które Robert Szuman sobie wymarzył. Więc zacznijmy od, panie profesorze, od instytutu, od myśli Roberta Szumana i od wczorajszego wydarzenia, które się zapoczątkowało w Warszawie, o którym pan mówił w aktualnościach dnia.
Tak, myślę, że właśnie to, co ojciec powiedział na początku, bardzo ważne, ta trójka, Alcide de Gasperi, Robert Schuman i Konrad Adenauer, to były osoby, które przede wszystkim aplikowały, czy też implementowały, jakby pod pewnym, można by tu powiedzieć, kierunkiem Roberta Szumana, te wartości do życia. I to w każdym, jakby w szerokim sensie, w różnych wymiarach. Oczywiście te wymiary dotyczyły również gospodarki, o czym często się może nadmiernie podkreśla, mówiąc, czy próbując kojarzyć sobie tylko Roberta Szumana z wspólnotą węgla i stali. Prawda jest znacznie bardziej obszerna, to znaczy dotyczy właśnie tych zastosowań szeroko w życiu. I teraz właśnie Instytut Myśli Szumana stara się w jakiś sposób naśladować Roberta Szumana, czy też uzyskiwać inspiracje z jego myślenia, z jego podejścia. I takim właśnie ojciec tutaj wspomniał dziełem, wczoraj właśnie 13 listopada, można by powiedzieć, rozpoczęliśmy coś, co nazwaliśmy modlitwą bez granic. I to jest modlitwa, ma takich kilka jakby nazw, czy ta nazwa jest zapisana w takim szerokim tekście. Modlitwa dla niepodległej, ale dla niepodległej Polski i modlitwa, czy modlitwa o niepodległą Polskę i modlitwa o niepodległą Europę. I chcemy, inspirujemy, właściwie można powiedzieć, to Robert Szuman nas inspiruje, do czego zapraszamy właśnie wszystkich Polaków, żeby ta modlitwa trwała przez 100 miesięcy. 100 miesięcy też w jakimś sensie symbolicznie na cześć właśnie 100 lat temu odzyskania niepodległości, ale celowo akcentujemy, że z jednej strony ta modlitwa ma odnosić się też do jakiegoś formowania duchowego naszego narodu, ale też pewnej służby Polski, która ma dzisiaj w jakiś sposób wesprzeć tą Europę, która jest w tarapatach, mówiąc tak kolokwialnie. Czyli dzisiaj
8,5 roku gdzieś będzie trwało.
Tak, to będzie ponad 8 lat i oczywiście wierzymy w to, że to będzie się rozwijało, że jest to na pewno można by powiedzieć, jest to wolą Bożą i wolą Maryi, bo Pan Bóg właśnie chce, żebyśmy Jemu ufali. Także tutaj myślę, że nie powiem nic niezgodnego z teologią, jeśli właśnie w jakiś sposób to zaakcentujemy, że właśnie Pan Bóg chce, żebyśmy tą konstrukcję funkcjonowania w różnych płaszczyznach Polski i Europy opierali właśnie o Jego siłę, o, można powiedzieć, to wszystko, co wynika z tych wartości, które Jezus przynosi w Ewangelii. I teraz ta wczoraj właśnie rozpoczęła się o godzinie 19 i co miesiąc będzie 13 każdego miesiąca, dlatego że Robert Schuman to jest totus tuus, to jest jak Jan Paweł II. To jest właśnie taki człowiek, który oddał się Maryi w tym duchu właśnie zawierzenia świętego Ludwika de Montfort. I dlatego 13 każdego miesiąca, związane oczywiście z Matką Bożą w Fatimie, Matką Bożą Pokoju, czyli tutaj widzimy taką szeroką, nie tylko symbolikę, ale pewną treść, którą, do której chcemy jakby wezwać właśnie Polaków. Ona się rozpoczęła w katedrze w Warszawie, na Starym Mieście. Chcę tutaj od razu, korzystając z obecności, podziękować księdzu kardynałowi Kazimierzowi Nyczowi, który nie tylko pobłogosławił, no on jest niejako gospodarzem, prawda, katedry, ale też kiedy spotkaliśmy się z nim parę miesięcy temu, przygotowując właśnie to dzieło, to bardzo osobiście się zaangażował. Czyli jakby też w pewnym sensie wskazał na takie różne, można powiedzieć, pewne kolory znaczenia właśnie tej modlitwy. Ta, jeszcze chcę jedną ważną rzecz podkreślić, dlaczego z taką determinacją przystąpiliśmy właśnie do tej inicjatywy. Byłem w lipcu w Watykanie, po raz kolejny spotkałem się z ojcem postulatorem procesu beatyfikacyjnego Roberta Schumana, ojcem profesorem Bernardem Ardura, który spotykamy się z nim przynajmniej raz w roku. I w tym momencie w jakiś sposób niezwykły zwrócił się do mnie, mówiąc: panie profesorze, bo wie od początku, jak się rozwija właśnie, jak się rozwijają grupy Schumana, Instytut Myśli Schumana od 2 lat i jest bardzo taki, bardzo nas wspiera właśnie w tym działaniu. I w tym roku w sposób szczególny przekazał: panie profesorze, niech pan przekaże różnym osobom, również jeśli pan się spotka z tym czy z innym biskupem, zresztą wymienia, bardzo dobrze zna naszych biskupów, naszą duchowość Polaków i z takim jakby zaufaniem, z takim, można by powiedzieć, jakby przekonaniem, że właśnie może polegać na tym, że Polska w tym dziele to dzieło podejmie i że Polska właśnie będzie tą, która, tak jak bywało w historii, no były sytuacje właśnie odsiecz pod Wiedniem czy cud nad Wisłą, że tu teraz w tym wymiarze, prawda, duchowym, ale z tych fundamentów chcemy wyjść, natomiast to wszystko ma się przerodzić w pewien czyn, w pewne projekty, które zresztą Instytut Myśli Schumana w tej chwili proponuje, realizuje. I to by nawiązywało właśnie do tego, o czym ojciec wspomniał, o tym takim praktycznym nie tylko myśleniu, ale przede wszystkim działaniu Roberta Schumana, co związane było właśnie z wdrażaniem tych wartości do każdej właściwie sfery życia społecznego.
Oczywiście, i bo to jest właśnie ta idea, ta myśl, te myśli Roberta Schumana płynęły w jednym kierunku. Jak bardziej zbliżyć Europę, kraje Europy do siebie i do Pana Boga. I na pewno, jeszcze raz mówimy, nie myślał o Unii Europejskiej, że powstanie taki twór, gdzie tak trudno będzie się przebijała myśl chrześcijańska, nie mówię katolicka, ale gdzie katedry będą miejscami tylko, prawda, jakichś takich okolicznościowych zdjęć, natomiast będą coraz bardziej puste w Europie Zachodniej. Zresztą może nam telewizowie pomogą, bo tutaj była dyskusja, bo jakiś taki, można powiedzieć, uczeń duchowy na pewno Roberta Schumana czy Gaspariego, Giorgio Lapira, włoski polityk, syndyk, czyli mer Florencji, bardzo znana postać, człowiek bardzo też religijny, który miał zadanie, wystąpił przed partią główną Centralnym Komitetem Związku Radzieckiego w imieniu Jana 23 i tam mówił o potrzebie pokoju, rozwoju chrześcijańskiego też świata. Dlaczego? Bo wiemy, że już proces beatyfikacyjny jest na ukończeniu i będzie niedługo beatyfikacja. I też prezes Fundacji imieniem Giorgia Lapiry teraz o tym często opowiadał. Tak jak pan prezes jest, pan profesor jest prezesem Fundacji, prawda, czy Instytutu, nie Fundacji Myśli Szumana. Do czego zmierzam? Że widzimy, że jest takie przebudzenie, prawda, w Italii, w Polsce, na Węgrzech. No, w Niemczech trudno powiedzieć, bo tam widać jest chyba najbardziej, i w Czechach laicyzacja następuje, ale my musimy po prostu nie tylko mówimy narzekać, kwękać i tak dalej, tylko pokazywać, jakby jest naprawdę, że Europa była chrześcijańska, że fundamenty europejskie to jest chrześcijaństwo. Myślę, że pan profesor też nad tym pracujecie, żeby robić w przyszłości kongresy, spotkania, konferencje, publikacje, żeby odnawiać te dane, które są. No przecież tak było. Po upadku Cesarstwa Rzymskiego, w czasie jeszcze potęgi Cesarstwa Rzymskiego, przybyli apostołowie, Piotr i Paweł. I krew męczenników była posiewem nowych pokoleń chrześcijan. I mamy tu od Italii, prawda, od Rzymu, znów promieniowanie na całą Europę. I przypomnijmy sobie, co wniosło chrześcijaństwo. Ludzie, przecież to jest nie tylko katedry, ale to są szkoły, uniwersytety, to są lazarety, szpitale, to jest uprawa ziemi, bo cystersi, to jest wreszcie lecznictwo, zioła i tak dalej. To wszystko, oglądamy teraz ten film historyczny polski, bardzo dobrze, że jest, ale pokazany jest król, no, który powiedzmy miał takie, a nie inne życie, Kazimierz Wielki na przykład, ale widać tam z boku, pewno, że są pewna historia tam biskupów i tak dalej, ich takie różne, prawda, perypetie, ale pokazane są mnisi, którzy leczą, którzy dbają o zdrowie króla i dworu, no i uroczystości religijne, pobożność naturalna. Przecież to nie jest mit, to nie jest legenda o jakimś tam albinionie, jakimś mieczu cudownym, o rycerzach okrągłego stołu, tylko to są fakty. Tak, więc bardzo, chrześcijańskie korzenie.
Tak. Bardzo dobrze, że ojciec to tak zarysował w skrócie. Tutaj tak, w tym, można powiedzieć, tej siły, potęgi Cesarstwa Rzymskiego, prawda, które ma zupełnie inną ideologię, czy ideologię właściwie, pojawia się siła chrześcijan i z tego, można powiedzieć, chaosu. Najlepiej to umiał sformułować święty Benedykt, z którym zresztą Robert Schumann się przyjaźni, tak można powiedzieć, bo jemu zawdzięcza też uwolnienie z więzienia. Też w grupach Schumana i w instytucie obok portretu Roberta Schumana mamy obok świętego Benedykta, bo w V wieku właśnie święty Benedykt jakby tak formułuje, że w tym chaosie postanawia właśnie w pewnym sensie podjąć pewne dzieło. I od V wieku zaczyna się krzewienie, powstawanie całego szeregu różnych klasztorów benedyktyńskich, prawda, Ora et Labora. Tu oczywiście te jeszcze inne rzeczy, o których ojciec tutaj wspomniał. I właśnie widzimy, że w tym, można by powiedzieć, tej sytuacji takiej jakby wielkich tego świata i otoczenia bardzo skomplikowanego, można. Wychodzą święci, wychodzą ludzie uzbrojeni siłą Bożą, i oni to przemieniają. I dzisiaj cieszę się, że ojciec to powiedział, no takie nie można narzekać i nie można myśleć, że to wszystko, co widzimy obecnie, jest już przesądzone, że to jest niemożliwe do zmiany. No właśnie, można patrząc jakby na to, co działo się przed wiekami, było możliwe. I właśnie Robert Schumann jest takim, można by powiedzieć, takim typem, takim właśnie sługą Bożym, który jakby pokazuje tą możliwość. Tutaj na samym początku ojciec jakby nawiązał do tego, co było istotą działania Roberta Schumana. On tworzy, można powiedzieć, taką koncepcję współpracy służby Kościoła i państwa, czyli takiej właśnie władzy cywilnej i władzy duchownej. I mówi tak, te obie władze muszą współpracować ze sobą w służbie człowiekowi, nie być nad, nie mogą się, że tak powiem, ścierać, czy też nie być w żadnych związkach. A zatem ten, można powiedzieć, ten model, który jest tak zwany oddział Kościoła od państwa, jest modelem, który nie jest zgodny z koncepcją Roberta Schumana. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, to co jest chyba właśnie niezwykłe jednak, jak się tak zagłębiamy w istotę działania i myślenia Roberta Schumana, to jego celem, on jako prawnik, jako ekonomista, wspaniały zresztą, przecież ta Wspólnota Węgla i Stali, jeszcze inne dzieła przecież niezwykłe, można by powiedzieć, od strony jakby problematyki ekonomicznej. On to wszystko, czy niejako się zajmuje po to, żeby kształtować funkcjonowanie otoczenia życia człowieka, żeby człowiek uzyskiwał jak najlepsze warunki, żeby ludzie uzyskiwali jak najlepsze warunki do wchodzenia w relacje z Bogiem. I to był tak naprawdę, jeśli dzisiaj prowadzi się jakieś czy dyskusje, czy rozważania na temat istoty, można by powiedzieć, działania i modelów działania Roberta Schumana. Jest to jednocześnie, można by powiedzieć, taki prototyp, taki model sługi społecznego. To można powiedzieć, że czy politycy chrześcijańscy, czy osoby podejmujące działalność społeczną, idąc za Schumanem, powinni pamiętać, że celem w samym sobie nie jest właśnie, nie wiem, tworzenie takiego czy innego rozwiązania w gospodarce, że celem w samym sobie nie jest zwiększanie różnych, że tak powiem, potencjałów, tylko celem jest właśnie tworzenie otoczenia, które będzie przyjazne, czy służyło w rozwoju człowieka ku Bogu, powiedziałbym w ten sposób. Jeszcze jedna rzecz, chciałem podziękować i ojcu, i tutaj właśnie panom w reżyserce za właśnie pokazanie tego symbolu, gwiazdy dookoła krzyża. Gwiazdy, chciałbym tutaj, już nieraz o tym mówiłem, proszę państwa, potrzebny jest szacunek, te gwiazdy są we fladze Europy. Schuman, to nie jest Unia Europejska, Schuman tworzył tą flagę we wspólnocie narodów Europy. I te gwiazdy pochodzą z nadgłowy Maryi w Strasburgu i on niejako symbolicznie oddaje Europę Maryi. Dlatego naprawdę uwrażliwiajmy wszystkich, żeby ktokolwiek...
No nie chcę być złośliwym, ale teraz, panie profesorze, niedługo będzie taki nacisk, że szybciej półksiężyc, prawda, umieszczą może niż tutaj krzyż na pewno, bo widzimy, że no, jednak... Ta religia, jakim jest muzułmanizm, nic do niej nie mamy, do islamu oczywiście, bo ma prawo współistnieć, ale jest forowana w Europie Zachodniej.
Prawda? Ale ojcze, no właśnie była parę miesięcy temu, jak byłem w Brukseli, to w kuluarach, czy gdzieś tam z jakichś rozmów usłyszałem, że kiedy pewni europosłowie, tutaj oczywiście nie z Polski, tak, dowiedzieli się, że te gwiazdy, ta symbolika pochodzi właśnie
jest
chrześcijańska, z Apokalipsy, to odbywały się jakieś szemrane rozmowy na temat zmiany tej właśnie flagi, tych symboli. Dlatego jeszcze raz właśnie chciałbym podkreślić, pamiętajmy o szacunku. Tam jest Maryja, tam jest Europa oddana Maryi, tam jest właśnie wspólnota narodów Europy. To, że teraz poprzez ten kierunek absolutnie niepożądany superpaństwa, Unii Europejskiej jako superpaństwa, jako pewnego uniformu, niechciany, ale jakby można powiedzieć, cel i idea Schumana była inna. I dlatego jesteśmy wezwani, żeby wrócić do tych początków, ale jednocześnie nie możemy nie być wyedukowani czy nieświadomi, żeby po prostu, nie wiem, czy palić tą flagę, czy też nazywać ją szmatą. Bo zdarzały się niestety w przestrzeni publicznej też takie wypowiedzi niektórych polityków. I dlatego my, Instytut Myśli Schumana...
Szanujmy tą flagę, bo to jest symbol, ma korzenie religijne, prawda, w Biblii, Piśmie Świętym, w Księdze Apokalipsy. Chociaż, bo dlaczego nie palono? Bo się nie zgadzano z koncepcją Unii Europejskiej, prawda, z działaniem Unii Europejskiej, więc w ten sposób, a to się akurat wtedy... No, źle kojarzyło.
Tak,
po pierwsze,
tak.
I poza tym co jeszcze, panie profesorze, ważne jest to, że postać Roberta Schumana to nie jest, pan najlepiej wie, jowialny pan z brzuszkiem, prawda, z wąsikiem, z laseczką.
W przeciwieństwie tak, do mnie.
Który opowiada sobie takie rzeczy, radzi każdemu, żeby sobie tak żyć i tak dalej. On sam tak żył. Modlił się, prawda, mówi się, że był takim jakby mnichem w krawacie, tak?
świętym w garniturze, świętym takim garniturze, mnichem, tak. Ale rzeczywiście tak go odbierano.
Człowiek, czyli człowiek, no, może powiedzieć, świecki, mówimy, prawda, nieduchowny, ale dający przykład swojego życia, swojej rodziny i tak dalej, swoim najbliższym, no bo takie są świadectwa o tym człowieku, a więc postać jak najbardziej wiarygodna, bo nie brakowało takich pseudomesjaszy nieraz, prawda, w historii, którzy coś tam, no to tak pokazał komunizm najbardziej, tak, prawda? Tak. Wszystko dla ludu, równość, dla braterstwo, no i co, bo jaka tak. była równość? Ci mieli wszystko, przywileje i tak dalej. Tak samo rewolucja francuska, też piękne hasła, prawda? No ale potem byli lepsi, gorsi, zaczęli się między sobą. A tutaj jest ten człowiek, no, z tym przesłaniem jasnym i jest ta koherencja, prawda, słów i życia.
Jest tak, jest to właśnie dokładnie tutaj, jak patrzymy na Schumana, ta spójność, prawda, ducha i zastosowania w życiu, właśnie to jest rzeczywiście postać, w której no, w każdym calu widzimy właśnie tego uniżonego sługę Bożego, który, że tak powiem, ma pewną prostotę, pewien właśnie taki styl pełen pokoju, budowania przyjaźni. Wrogowie, którzy, znaczy on uważał, że nie ma wrogów, ale ci, którzy nazywali się jego wrogami, bo uznawali się za przeciwników ideowych, to kiedy znajdowali się w jego otoczeniu, zaczął panować nad nimi pokój. Pan profesor Gebhardt, Polak, 90 lat, tutaj mieszka we Wrocławiu, który znał Roberta Schumana, spotykał się z nim, mówi w ten sposób, że jest to człowiek, który swoją taką, można powiedzieć, siłą słowa, wyrazem, postawą, prostotą, on po prostu był chodzącym świadectwem. On nie sprzedawał swoich idei. Jego słowa były tak mocne, że one same trafiały. To by można, oczywiście nie jest to może najlepsze porównanie, ale jak patrzymy na Jana Pawła II, tak, który kiedy obcował z ludźmi właśnie, to był takim magnesem. Taki był Robert Schuman i to właśnie jest, można by powiedzieć, wyraźna różnica w stosunku właśnie do takich postaci, o których pewnie być może ojciec miał na myśli, często czy polityków, czy innych, którzy w jakiś sposób oglądali się tylko za jakimś takim chwałą tego świata. Nieraz zresztą biografowie przytaczają właśnie opisują takie obrazy, w których mówi się, że podczas gdy inni ministrowie, prawda, jedli ośmiorniczki, prawda, to Robert Schuman, prawda, jadł bułkę i popijał mlekiem. I to jest rzeczywiście jakby niezwykłe. Tutaj też w tym symbolu Instytutu Myśli Schumana w środku wstawiamy krzyż. Oczywiście ja myślę, że to mógłby być w przyszłości, to mogłaby być flaga Wspólnoty Narodów Europy, czyli Maryja przynosząca Chrystusa, niejako właśnie ta monstrancja, prawda? To właśnie Matka Boża przynosi Jezusa na świat po raz pierwszy i jak mówi święty Ludwik de Montfort, też Maryja przyniesie po raz
nie
drugi.
Dużo brakuje byłby ten herb Jana Pawła, prawda? Totus tuus. Pod
tak,
krzyżem
tak,
jeszcze tak. Maryja i ten wieniec gwiazd 12. Chociaż to jest te 12 gwiazd to jest symbol zwycięstwa. Mówimy, ten opis apokaliptyczny mówi o zwycięstwie nad bestią, prawda? W tym Maryja jest pięknie pokazana, przy pan dobrze wie, pan profesor jako człowiek wierzący, ale też widział tą figurę piękną, że ten wąż tam jest pod stopami, prawda? Jest ten księżyc i wąż przygnieciony, czyli szatan, odwieczny kusiciel, no i nad głową jest ten wieniec. I ja na przykład nie chciałbym się wierzyć, kiedyś jeszcze 20 kilka lat temu, myślałem, niemożliwe, żeby to wzięli te 12 gwiazd. To są chyba symbole państw, nie? Bo akurat ta Unia była taka mała wtedy jeszcze.
Tak, 12.
A dopiero no, trafiłem, byłem bardzo zdziwiony, że rzeczywiście i wtedy dopiero, ale zaraz jest odniesienie do, że Robert Schuman, człowiek taki i taki, prawda? I ta cała trójka w sumie pokazana. To, co pan mówi, i święci przyciągają. Ludzie święci tworzą wokół siebie atmosferę, że chce się być. Święty Jan Paweł II, święty ojciec Pio, daj Boże, niedługo błogosławiony Robert Schuman. A ci dyktatorzy, ci kłamcy, Kto lubiał być w otoczeniu Stalina? Prawda? Tam drżeli wszyscy, dostawali palpitacji serca, czy Bieruta, bo bali się, że wyjdą już w kajdankach, prawda, albo gdzieś przywiezieni.
Tak. Jeszcze jedna, ojcze, przepraszam, taka refleksja o fladze. Ta flaga zostaje przyjęta w europejskiej wspólnocie gospodarczej, bo wtedy to tak się nazywało, czyli wspólnota, podkreślam, 8 grudnia w święto niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. I to jest jakiś znak też, jakiś można powiedzieć symbol, który jakby pokazuje wszelkie motywy i otoczenie i fundamenty, na których funkcjonował Schumann. I rzeczywiście oni zorganizowali to w ten sposób, że niby to jakiś artysta tam dostał zlecenie po to, żeby to nie było w sposób taki tak bardzo widoczne, że tu się nawiązuje do tej symboliki, ale to wszystko jest oczywiście w różnych źródłach opisane i to znamy, więc to po prostu pokazuje ten, można by powiedzieć, konsekwencje tego sługi Bożego, który nie wykorzystuje czy symboli, czy treści po to tylko, żeby sobie tworzyć jakiś klimat polityczny, tylko to jest po prostu sługa, który ściśle współpracuje z Bogiem, z Matką Bożą, prawda, w realizacji otoczenia, warunków funkcjonowania człowieka po to, żeby człowiekowi było najłatwiej tworzyć relacje z Bogiem i docierać i w ten sposób się rozwijać.
Ale wróćmy jeszcze do tych chrześcijańskich fundamentów Europy, do korzeni Europy chrześcijańskiej, tutaj jedno i to samo. Co się z nimi stało? Dlaczego teraz jest tak, jak jest? Nie żeby narzekać, ale żeby stworzyć jakieś takie, prawda, przyczyny znaleźć i szukać. Myślę, że przyczyny są znalezione i wiele opracowań jest, ale ciągle musimy o nich mówić. Bo Robert Schumann, mam tutaj w tej deklaracji Instytutu Myśli, którą pan raczył przywieźć. Robert Schumann wzywa do budowy wspólnoty narodów Europy, jeszcze raz mówimy, nie Unii, w kulturze, nauce, gospodarce, polityce opartej na tradycji chrześcijańskiej. Czyli jasna rzecz, z kultury, nauki, gospodarki, z polityki jest wyparta tradycja chrześcijańska. Pan jako profesor ekonomii przecież dobrze wie, ilu świetnych mistrzów, prawda, ekonomii, matematyk i wielu innych nauk pomocniczych było ludźmi wierzącymi. Teraz to wyparcie zastępuje, prawda, wymazanie tego faktu z historii. Ja znalazłem taki fragment z Mierz Europy pana profesora tutaj Krzysztofa bodajże Ptaszka, nie chcę przekształcić, Roberta Ptaszka. I takie kilka zdania potem pan profesor to powie, czy się zgadza. Myślę, że tak chyba. Ale pytanie, cóż zatem sprawiło, że współczesna kultura europejska tak beztrosko odrzuciła jeden z tworzących ją fundamentów? Mechanizm dokonujących się zmian trafnie opisał już 100 lat temu Gilbert Chesterton. Pokazał, że twórcy kultury przestali szukać prawdy o świecie, do czego religia inspirowała ich przez stulecia. Zatriumfował pragmatyzm. Skoncentrowano się na poszukiwaniu użytecznych narzędzi pozwalających na skuteczne osiąganie krótkofalowych celów. Pragmatyzm w nauce, pragmatyzm w gospodarce, pragmatyzm w kulturze. Zaczął wyrzucać wartości chrześcijańskie.
Tak, jest te kilka takich właśnie czynników, które właśnie od kilku czy kilku dekad właściwie, można powiedzieć od lat 70. Robert Schumann umiera w 1963 roku i koniec lat 70. to właśnie pojawiają się takie ideologia Artiello Spinelli, który niejako forsuje pewną taką koncepcję bardziej agresywną niż koncepcje komunistyczne, prawda, czy też marksistowskie, w których on jasno, proszę zwrócić uwagę, w latach 70., czyli można by powiedzieć już w pewnym sensie, no jakby po odrzuceniu komunizmu, prawda, na Zachodzie w pewnym sensie, ale też już przy dużej wiedzy i doświadczeń, bardzo negatywnych doświadczeń komunizmu na wschodzie przecież, tak? Jednak do głosu dochodzi ideologia Artiello Spinelli, która zaczyna kierować różne, na przykład też chadeków, którzy przestają być chrześcijanami niejako, tylko z nazwy pozostają nimi, do tworzenia tego, co nazwaliśmy właśnie superpaństwem. W tej ideologii jakby zasadnicza taki kierunek, który wyznacza, to jest usunięcie wszelkich wartości z przestrzeni nie tylko publicznej, ale w ogóle
społecznej,
z przestrzeni kultury, z przestrzeni gospodarczej. I na przykład jeśli chodzi o gospodarkę, to jak obserwujemy już właściwie XVII, XVIII, XIX wiek, obserwujemy wiele tak zwanych aplikacji dotyczących właśnie różnych poprawy warunków życia robotników, urlopy macierzyńskie, opieka zdrowotna, ubezpieczenie. To były te, jak analizujemy tą historię gospodarczą, to okazuje się, że te jakby osiągnięcia, te pomysły wynikały właśnie z tych od przedsiębiorców chrześcijańskich. I właśnie
humanizm chrześcijański, pochylenie się nad człowiekiem, wynikające z tego, że jest odbiciem Stwórcy, prawda? Godność, korona stworzenia.
Właśnie tak, to była taka motywacja. Tu w kulturze ktoś może powiedzieć, no tak, przez wiele wieków w kulturze, bo to chrześcijaństwo, kościoły, różne, że tak powiem, inne wydarzenia, ale jeśli chodzi o gospodarkę, to widzimy właśnie w XVIII-XIX wieku te zdobycze, które były wyraźną aplikacją tych wartości. Jeśli ktoś dzisiaj ma wątpliwości, że nie można tego aplikować, stosować, to oczywiście te fakty czy te przypadki zaprzeczają temu. Jednak mimo to na tym tle, prawda, w pewnym sensie już wiedzy o negatywnych objawach komunizmu i w pewnym sensie rezygnacji z komunizmu na Zachodzie, ten Artiello Spinelli uzyskuje dużą popularność. I tą popularność uzyskuje w kręgach, jak się okazuje, właśnie takich, ja bym powiedział, apostołów, ludzi, którzy odeszli, którzy byli w tych frakcjach, w tych często partiach chadeckich, ale też mówi się w sposób taki skrótowy właśnie lewicy, czy też, ja bym powiedział, pojawiła się taka sfera, można powiedzieć, takie grupy, powiedziałbym, imperialne, w sensie, że tak powiem, posiadania wpływów kapitałowych. I jak się obserwuje właśnie uzyskiwanie siły Artiello Spinelli i później w latach 80. przygotowuje się właśnie dokument, który się kończy tym tak zwanym traktatem z Maastricht, to jest to dokument, w którym widać, można powiedzieć, pewną konstrukcję użyteczną dla jakichś takich grup korporacyjnych, dla grup, że tak powiem, takich, które miały jakieś silne, czy mają jakieś silne powiązania właśnie globalne i one zaczynają po prostu dominować. I teraz jak patrzymy na konstrukcję różnych funkcjonariuszy w Brukseli, chociażby taki przykład, proszę Państwa, tam jest około 16 tysięcy różnych firm lobbujących na rzecz właśnie tych, że tak powiem, wpływowych tego świata. Ponoć Rosja inwestuje około 4 miliardów rocznie na właśnie lobbowanie różnych interesów, które dzieją się właśnie wokół...
Dla Rosji dobrych.
Dobrych, właśnie wywieranie pewnych presji tam, czy też taki lobbying właśnie wokół Brukseli. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to pokazuje, kiedy zostaje to, odcinamy się od korzeni. Tutaj zresztą też, jak rozmawialiśmy wcześniej z ojcem przed programem, że właśnie odciąć ludzi od korzeni i wówczas mamy, że tak powiem, taką przestrzeń, którą możemy tymi ludźmi manipulować.
Mówił Sołżenicyn. żeby zniszczyć naród, trzeba najpierw podciąć jego korzenie. No to mieliśmy tutaj pokazany naród rosyjski, prawda? Dumny, wielki. Korzenie, czyli wiara, walka. Bolszewicy zaczęli walczyć z wiarą, prawda? Zamykać świątynie, burzyć. I potem zaczęli lepić człowieka radzieckiego. Ale no, w Polsce to się nie udało w pełni, dzięki Bogu. Ale panie profesorze, czyli tutaj mamy dowód na to, że tak jak mówił św. Jan Paweł II, istnieją centrale antyewangelizacji, centrale zła. Centrale, które mają misję tylko, żeby walczyć z Panem Bogiem.
No Soros wydaje kilkadziesiąt miliardów środki, tak, na te cele.
Środki ludzkie. Swoje też, jak powiedzmy, zarobione mniej lub lepiej uczciwie. Ale jednak jest ta odwieczna siła, bo nawet teraz nie walczy się tak, że no, giną chrześcijanie, giną duchowni, oczywiście są takie kraje, ale choćby Europę. Bo przepędzono w sposób chytry ludzi z świątyń. Katedry są puste, prawda, we Francji, w Niemczech, w różnych, no, w każdym z tych krajów, nawet u nas jeszcze jest ten fenomen, no, ale też w dużych miastach ta częstotliwość, frekwencja na mszę świętą czy na jakieś uroczystości religijne jest różna. Natomiast wiadomo, że nikt z wiarą nie wygra, bo to jest potrzeba człowieka. Człowiek jest tak stworzony i oni to wiedzą, że z tym potrzebą wierzenia nie wygramy. To jest badali naukowo, psychologicznie i tak dalej. Natomiast musimy to czymś, da się to czymś zastąpić. A więc pragmatyzm, a więc jakaś komercja, a więc, prawda, w niedzielę jakieś zajęcie, żeby ten człowiek coś, bo on będzie o tym myślał, bo on oszaleje, on musi, to, bo jest istotą, też ma ducha w sobie, prawda? Bo jak pan zauważy, że te katedry są przepłoszone, natomiast są pielgrzymki, już teraz się mówi, wycieczki w Himalaje, w Tybet. Jaka motywacja się ich pyta? Jak nieraz, odnaleźć wiarę, spokój, ciszę, wnętrze i tak dalej. Przeciwne, prawda, to jest. Ale ktoś nad tym pracuje.
Tak, to jest tutaj tak jak w Związku Radzieckim, w komunizmie, prawda, poszukiwano różnych substytutów, właśnie nawet wprowadzano dziesięciotygodniowy, znaczy tydzień składający się z 10 dni, prawda, i różne, żeby...
Niedziela była przesunięta.
Tak, żeby bo to człowiek, ta pustka, nie może być pustki. I teraz trwało to tylko 70 lat i komunizm upadł. Oczywiście mamy jakiś, powiedzmy, nowy układ. Jeśli popatrzymy teraz na tą ideologię Artiello-Spinelli, która tak naprawdę zaczęła się od traktatu z Maastricht w 1992, no to mamy zaledwie, no powiedzmy, ze 30 lat. I ja dlaczego o tym mówię? Bo żebyśmy się tak za bardzo tym nie przejmowali, żeby to nie wzbudzało w nas w lęku.
Tak, żeby się zamknąć w tym swoim zameczku małym, prawda?
Tak, dokładnie. Tak jak komunizm wywoływał niesamowity lęk wśród ludzi. I w większości niestety wywoływał lęk, również w Polsce, chociaż on nie był taki agresywny w Polsce. A jednak ci, którzy z tego lęku, dystansowali się od tego lęku, potrafili podejmować działania. I tutaj jest podobnie. Człowiek uzyskuje ofertę, ten substytut, no w komunizmie nie było możliwości zaspokojenia w takim stopniu, że tak powiem, dobrami materialnymi, bo on po prostu od strony jakby mechanizmu ekonomicznych nie mógł tak zadziałać, żeby stworzyć taką ofertę. W tej sytuacji ta oferta jest i ona niejako służy, ale to jest tylko 30 lat. I teraz mamy już dzisiaj, po tym niedługim okresie, już można powiedzieć pewne reakcje. Te reakcje, ja bym jednak wrócił tutaj, czy krótko wspomniał ten marsz, który się odbył w Polsce. 250 tysięcy ludzi, ja też tam...
W głównym tym nurcie marszu, bo mówią jeszcze o ulicach bocznych, które były wypełnione.
Ale niech będzie nurcie, tak. Ja też tam byłem, oczywiście uważam, że tam było nawet około 400 tysięcy osób, ale co to pokazuje? W zasadzie wszystkie flagi były biało-czerwone, zdarzały się jakieś tam, ale to jest jakiś
margines. I społeczeństwo słucha, bo była prośba, żeby nie paprać, nie rysować różnych tam nawet fajnych rzeczy, że Słupsk, biało-czerwony i tak dalej. Czyste, piękne nasze barwy.
Tak. I co ja odczytałem, bo miałem taki przegląd właśnie tego całego marszu, tam były różne osoby, że ta tęsknota właśnie za tym, o czym mówił Robert Schuman, takim bycie we wspólnocie, miłość do ojczyzny, czyli patriotyzm, to, co Niemcy nazywają nacjonalizmem, tak, czy czymś negatywnym. Schumann pisze właśnie, że patriotyzm to jest umiłowanie do ziemi ojczystej. To jest umiłowanie matki. Jeśli nie kochasz matki, to nie będziesz w stanie miłować innych. I dzisiaj, jak niektórzy politycy, już dzisiaj na tej naszej antenie nie będę, prawda, przytaczał nazwiska tego polityka, który niedawno powiedział, że no, tak bym sparafrazował. Ważniejsze jest stosunek czy relacje z innymi niż z domem, niż z matką, niż ze swoim rodzeństwem. I właśnie tutaj jest brak logiki, bo jeśli jest ten patriotyzm, jest miłość, to będziesz kochał innych. I tu pokazuje, dlaczego pokazuje ten marsz? Bo on pokazuje, że ta tęsknota się przebije. Jak komunizm trwał, Cesarstwo Rzymskie też upadło. Trwało trochę dłużej niż komunizm, tak? Komunizm 70 lat też upadł. I człowiek poszukuje. Też pojawiały się takie komentarze słuszne, że na Zachodzie dzisiaj to już lęk, gdyby na przykład w Niemczech pojawił się taki marsz z flagami niemieckimi albo we Francji z francuskimi, to nazywane by to było jakimiś marszami nacjonalistów.
Tak, nacjonalistów, tak? Którzy chcą, nie wiem, państwo rozbić. I gromadzi ich barwy narodowe, ale to jest po to, żeby ich połączyć, żeby mieli większa siła. Ale panie profesorze, wejdę do słowa, bo zapomnę. Ale Robert Schuman przewidywał, co będzie z Europą? Przewidywał, że będzie w 1963 roku umiera, więc jeszcze tego takiego, znaczy, no, nie Robert, ma tego zalewu, tak, dzieci kwiatów, genderyzmu, który... Bo to wszystkie są fazy. Oświeceniowa faza, wyrzucenie Pana Boga, deizm, panteizm, potem mamy... oświecenie, potem mamy modernizm, postmodernizm, ponowoczesność i teraz mamy gender, czyli już Pan Bóg jest dawno wyrzucony, wypchany, nie jest stworzycielem. Mało tego, to my tworzymy świat, my wybieramy, jaką mamy płeć, jest ich tam kilkadziesiąt, my wybieramy nasz system wartości, my wybieramy, kto ma żyć, kto ma nie żyć, kto ma być taki, kto ma być tak. No to jest, człowiek jest demiurgiem, stworzycielem, prawda? Ale czy on to przewidywał? Jakoś?
Być może niektórych zaskoczy, ale właśnie przewidywał. Robert Schuman, jakby podam pewne jakby uzasadnienie do tego. Mianowicie przede wszystkim to był człowiek, który miał dobrą wiedzę i też jeśli chodzi o Biblię. Robert Schuman znał historię Sodomy i Gomory. Tam było podobnie, może nawet jeszcze gorzej.
Ale jak on daleko myślał, bo...
I teraz właśnie zmierza...
Bo można powiedzieć, gdyby nie połączenie narodów, to ten liberalizm by nie przechodził tak szybko, prawda?
Tak.
A jednak on miał ideę, żeby to połączenie nastąpiło i wzmocniło chrześcijaństwo.
Tak, ojcze. I następnie Robert Schuman, że tak powiem, znał dobrze otoczenie, w których święty Benedykt, że tak powiem, podjął tą misję. Otóż można by powiedzieć, że otoczenie, w którym funkcjonował święty Benedykt często przypominało to, co było zaraz po wojnie, a jeszcze i trochę później. I w związku z tym, jak czytamy i słuchamy Roberta Schumana, to tam się pojawiają się takie akcenty, mianowicie relacje, relacje i jeszcze raz relacje. Mówi o wspólnocie Europie, o wspólnocie ducha, mówi o Europie jako demokracji, jeśli będzie chrześcijańska albo nie będzie jej wcale. Mówi, że relacje, wspólnota narodów Europy i relacje ducha, bo jeśli będzie odwrotnie, najpierw ekonomia, prawda, i jeszcze inne sfery czy instytucje, to będzie bankructwo. Robert Schuman mówił, że nie śpieszmy się, buduje się relacje przez setki lat. On nawet w wypowiedziach wyraźnie niektórych widać, że myślał o tempie budowy tej wspólnoty w perspektywie 100-150 lat. Jakby pokazując, że ta budowa relacji wymaga
czasu,
troski i jednocześnie są wypowiedzi bardzo jasne, w którym mówił tak, jeśli będziecie budować najpierw ekonomię, instytucje, to będzie bankructwo. I że to bankructwo, co więcej powiedział, że to bankructwo, że jeśli powstanie taka sytuacja, to będzie później trudno uzyskać, odrobić to zaufanie. I właściwie można by powiedzieć, w tym sensie tą wizję czy też można powiedzieć to przewidywanie jednak skręcenia czy odejścia właśnie Europy od tych wyznaczonych przez niego kierunków w jego świadomości głęboko tkwiło.
A my powracamy jeszcze do już do tej idei rozmowy z naszymi telewidzami oczywiście, bo samo nasze mówienie tutaj nie miałoby sensu, gdy nie było kontaktu. Co Państwo na to, jakie macie swoje myśli, swoje zdania, swoje przemyślenia, obserwacje, bo przecież to nie jest temat nowy. Co rusz do niego powracamy w różnych odsłonach. Chrześcijańskie fundamenty Europy na kanwie właśnie tych ludzi wielkich Europy, którzy marzyli o Europie wielkiej gospodarczo, wielkiej tutaj społecznie też rozszerzonej, ale także opartej na wartościach chrześcijańskich, wartościach ogólnoludzkich. No i w związku z Panem Bogiem. Widzimy numery telefonów, już za chwilę będą otwarte. Za chwilę po muzycznej przerwie będziemy rozmawiać z Państwem. Ja przypomnę, naszym gościem jest pan profesor Zbigniew Krysiak. Ekonomista, uczelnia...
Szkoła Główna Handlowa.
Szkoła Główna Handlowa, a tutaj dzisiaj w odsłonie jako prezes Instytutu Myśli Szumana. Lekki odpoczynek psychiczny przy melodii, a potem już telefony od Państwa.
Twój krzyż na każdy dzień.
Drodzy Państwo, jesteśmy z powrotem, czyli cały czas jesteśmy z Państwem w programie Rozmowy Niedokończone. Chrześcijańskie fundamenty Europy. Pan profesor Zbigniew Krysiak, który oprócz tego, że zajmuje się ekonomią, jednak dumnie przewodniczy Instytutowi Myśli Szumana. Mamy już telefon, więc odbierzmy, ale potem takie pytanie, aby w odpowiedzi pan profesor jeszcze powiedział, co pana skłoniło, jak to się stało, jakie natchnienie panem powodowało, żeby ten instytut założyć, w ogóle wejść w wir w zagadnienia myśli i twórczości Roberta Szumana. Ale to może po telefonie, dobrze, panie profesorze? Proszę bardzo, słuchamy.
Szczęść Boże. Dzwoni Michał z Warszawy.
Witam, panie Michale.
Ja chciałem zapytać o rzecz następującą. Czy jest możliwe i czy powołanie Instytutu Naukowego Badania Procesów Dechrystianizacji i Dehumanizacji Społeczeństw? Dlatego, że jest wiele wypowiedzi, ale to wszystko jest jakoś rozstrzelone. Ja uważam, że należałoby przyjrzeć się całościowo i opracować strategię obrony ładu i porządku moralnego, tak żeby w Europie i na świecie panował pokój, a każdy naród dokładał to, co najlepsze ze swojej strony, żeby zatrzymać te procesy cofania człowieka do epoki sprzed dziejów kamienia łupanego. I to jest jedno. Druga sprawa to jest oświata. Ja uważam, że oświata, którą organizują instytucje państw, służy dehumanizacji. I wydaje mi się, że jedyną siłą, która może to zwalczyć skutecznie, to jest nauka religii. Z tym, że tą naukę moim zdaniem może warto wzbogacić o naukę propedeutyki filozofii, czyli logiki i propedeutyki psychologii, propedeutykę ogólnych zasad prawa, tak żeby było jasne, jak działa społeczeństwo, i propedeutykę nauk politycznych i biznesowych. Tak, żeby absolwent, czy to szkoły zawodowej, czy absolwent matury, maturzysta, żeby potrafił znaleźć się w życiu społecznym. Czy to jako pracownik najemny, który będzie uczciwie, etycznie pracował, czy jako samodzielny, uczciwy, rzetelny przedsiębiorca. Tak, żeby wiadomo było, że pracując u chrześcijańskiego przedsiębiorcy, pracownik będzie szanowany i godnie wynagradzany, a ktoś, kto zatrudnia chrześcijanina, będzie wiedział, że będzie miał uczciwego, rzetelnego pracownika, dbającego o dobro pracodawcy, jego interesu, i będzie to wykonywał z pełnym oddaniem. Bardzo proszę o ustosunkowanie się.
Dziękujemy, panie Michale. Pozdrawiamy serdecznie. Oczywiście pan profesor tutaj będzie nam odpowiadał. Ja tylko podpowiem, że na pewno instytut, jak się rozrośnie, będzie robił takie analizy, będzie robił, czy już robi, prawda, taki oręż intelektualny, żeby pomóc sobie i nam, prawda, w szukaniu tych właśnie bolączek, początków tej choroby, jaką jest dechrystianizacja. Mhm.
Tak, panie Michale, dziękuję za poruszenie tych dwóch zagadnień. One są rzeczywiście niezwykle ważne i w zasadzie można powiedzieć, że w kontekście jakby radzenia sobie z tą problematyką, którą dzisiaj omawiamy, w pewnym sensie nawet kluczowe, czy też jedne z kluczowych. Ja jeszcze może dwa słowa, bo ojciec mnie poprosił przed pana telefonem o to, jak właśnie ja dotarłem do Szumana. Mianowicie, tak krótko powiem, moja żona z dziećmi byli w Medjugorje, przyjechali, a ja doświadczyłem, można powiedzieć, poznania czy spotkania Maryi. I dopiero Matkę Bożą, Maryję, zrozumiałem właśnie wtedy i dopiero można by powiedzieć, modlę się różańcem w sposób taki, który doświadczam ten kontakt z Maryją właśnie od tamtego momentu. I co się stało później, właśnie można powiedzieć mój kontakt...
Znaczy się, pan był w Medjugorje, czy żona
z dziećmi,
i oni
ja
to
ja
jakby
byłem w domu.
Uczestniczyli duchowo, połączyli się
tak,
z panem.
A ja byłem wtedy w domu, dokładnie.
Taki pomost był.
Taki był pomost. Mhm. I wtedy żona mi przywiozła taki właśnie medalik świętego Benedykta. Ja się zainteresowałem tym świętym Benedyktem.
Z egzorcyzmem.
Tak, dokładnie. Ten taki właśnie krzyż benedyktyński, to był medalik, ale z tym krzyżem w środku. I później właśnie idąc śladem świętego Benedykta, to się potoczyło w przeciągu miesiąca, dotarłem do Szumana. I to tak się właśnie stało i w przeciągu już później dwóch czy trzech miesięcy właśnie utworzyliśmy najpierw grupy Szumana, czy pierwszą grupę Szumana, a później powstał Instytut Myśli Szumana. Teraz wracając do poruszonych przez pana tematów, mianowicie Instytut Myśli Szumana właśnie ma w taki jednym z celów, czy jakby jednym z obszarów, to jest właśnie ta sprawa, którą pan mówił o badaniach przyczyn dechrystianizacji, czy analizy tego problemu. Mianowicie, no tutaj właściwie miesiąc temu powstała taka inicjatywa, w którą jest włączony Instytut Myśli Szumana. Nazwaliśmy tą inicjatywę Centrum Myśli Chrześcijańsko-Społecznej. I właśnie ta inicjatywa jest z inspiracji między innymi pana profesora Gebharta, współpracownika Roberta Szumana, i jeszcze około 20 innych osób z różnych ośrodków akademickich, ale nie tylko. I w tej sytuacji, panie Michale, zapraszam pana do tej inicjatywy. I właśnie ta inicjatywa ma polegać na badaniu, analizowaniu właśnie tych problemów, ale głównym celem jest przede wszystkim aplikacja, można powiedzieć, tych idei w regulacjach, legislacjach, w funkcjonowaniu instytucji. Niejako można by to tak porównać do takiej sytuacji, jak państwo wiecie teraz, jak nasz Sejm przyjmuje jakąś ustawę, to sprawdza zgodność z prawem unijnym. Mamy taki pomysł, że Centrum Myśli Chrześcijańsko-Społecznej właśnie tworzyłoby pewną taką jakby metodę diagnostyczną. Przepraszam za ten skrót, tak, bo tutaj nie chciałbym tego za bardzo rozwijać. Taką metodę, czy metodyki właśnie też diagnostyczne, które by polegały, jakby sprawdzały zgodność wprowadzanych przepisów z wartościami chrześcijańskimi, czy też funkcjonowania instytucji, czy też właśnie dla tych, których by to interesowało. Oczywiście nie oznacza to, że...
Ale to na razie plany, tak?
To znaczy to gremium osób już powstało w tej chwili i to jest właśnie początek, dlatego świetnie, że pan o to pyta, bo rozpoczynamy działalność w tym kierunku.
Jak są też niektóre, też nie jesteście sami na tym polu, są też wydawnictwa broniące Polonia Christiana i tak dalej, to wszystko trzeba się nie zwalczać, broń Boże, ani nie robić konkurencji, tylko łączyć siły.
I tu ojcze
jeden
właśnie...
taki sektor, tak. Drugi taki sektor, żeby nie tak. Było, że to jest nasze, moje.
Tak,
jest...
i ojcze, tak jak tu powiedziałem...
Jak my w telewizji trwamy, no jest inicjatywa, mówimy, tak. Nagłaśniamy. Tak. Bo to jest dla katolicyzmu, dla chrześcijaństwa, dla wiary. I tu różne przychodzą do nas, prawda, osoby, stowarzyszenia i tak dalej.
Dobrze, dziękuję ojcze za ten akcent, bo tak jak powiedziałem o modlitwie bez granic, którą zainicjowaliśmy, to nie chcemy, żeby tu Instytut był kimś na jakichś tam, że tak powiem, afiszach, tylko chcemy, żeby to była wszyscy Polacy, żeby to było dzieło wszystkich Polaków, tak jak ojciec mówi, chcemy tylko być tym takim inicjatorem, integratorem.
Wypełniacie pewną przestrzeń. Tak,
pewną przestrzeń. Tak samo z tym zagadnieniem Centrum Myśli Chrześcijańsko-Społecznej. Ono ma działać tak, że wszystkie różne osoby, które uważają się za kompetentne, czy gotowe, czy instytucje, żeby się włączyły właśnie w ten proces.
Ale odbierzmy telefony, będzie druga część dłuższa, to pan profesor nas prowadzi tak akademicko bardziej w radiu. Można sobie pozwolić na dłuższe pasusy słowne. Mamy teraz telefon kolejny, kto jest z nami?
Mieczysław z Wegorzewa, szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Mieczysław, witamy gorąco.
Ja chciałem kilka słów na temat dzisiejszych rozważań, na temat tych ideologii wszelkich oraz naszej religii chrześcijańskiej. To takie króciutkie, bo jako zwykłego człowieka spostrzeżenie. W naszym społeczeństwie i społeczeństwach chrześcijańskich z tą starą tradycją mamy cały szereg zakonów, którzy podejmują się naprawdę trudnej, ciężkiej pracy w opiece nad chorymi, w opiece nad dziećmi upośledzonymi, prowadząc cały szereg dobroczynnych działalności. I z drugiej strony dla porównania te neoliberalne ideologie, które w tym samym obszarze co proponują? Aborcje, eutanazję i wszelkie zło, które za tym się pociąga. I dlatego też moje spostrzeżenie jest takie, że jeszcze bardziej powinniśmy stawiać na pokazywanie światu, co to znaczy społeczeństwo chrześcijańskie, czym się kieruje, jakie są jego wartości. Bo jeżeli wartości te chrześcijańskie się odrzuci, co miało miejsce w historii, począwszy od Francji, poprzez Niemców w czasie Hitlera, czy poprzez stalinizm, ten komunizm w Rosji, w Związku Radzieckim, to praktycznie ktoś, kto zdrowo myślący jest, jeśli ludzie wyciągają pozytywne wnioski, no nie sądzę, żeby byli pozbawieni rozumu, no to oczywistością jest, że powinniśmy za wszelkich możliwych sił i środków dążyć do umacniania. I jeszcze jedno spostrzeżenie, tak jak ktoś tutaj wspomniał, nacisk główny według mnie należy kłaść na kształcenie, na oświatę, na dzieci. Tak jest urządzony, chyba to też nie przez przypadek, że warunki ekonomiczne ludzi są takie, że dwoje rodziców musi pracować. Te dzieci w jakimś okresie pozostają pod opieką tych instytucji państwowych. No i też tam to dzieją się rzeczy, o których co rusz to słyszymy w mediach. Także to tyle z mojej strony. Prosiłbym się do tych spostrzeżeń, jeśli możliwe, ustosunkować.
Dziękuję bardzo, panie Mieczysławie. Szczęść Boże, pozdrawiamy gorąco.
Panie Mieczysławie, nie, dobrze usłyszałem, z Węgorzewa, to jest na Mazurach, prawda? Pozdrawiam pana tu. Ora et labora to właśnie przez wieki robiły różne zakony, wprowadzały właśnie te treści do życia praktycznie. I Schumann jest świętym w garniturze i dzisiaj chyba potrzeba coraz więcej takich zakonów świętych w garniturach, ale nie pojedynczych, zaatomizowanych, ale właśnie tworzących takie właśnie grupy, przepraszam w cudzysłowie, zakonników, którzy uzgadniają taką linię, działają systematycznie, nie tak akcyjnie, nie przypadkowo, nie konferencja raz na rok i później już nie wiadomo co się...
Współpracują z duszpasterstwami, z zakonami, bo żebyśmy nie powtórzyli lekcji błędnej niestety. Pan pamięta, księży robotników, prawda? We Francji był taki ruch. Więc zostawiamy parafię, zostawiamy sutanny, idziemy do robotników, żeby tam w tych szarunku i w tym wszystkim być z nimi, prawda? Tam okazuje się, że robotnicy ich nie przyjęli za wiarygodnych. Ci duchowni stracili też swojego pewnego ducha, no bo nie mieli czasu na swój rozwój, na modlitwę. I to wszystko było nieporozumienie. Każdy ma swoje miejsce w kościele, ale jak pan mówi, tu jest to wzajemne wsparcie.
Tu nie chodzi o to, żeby księża
ubierali garnitury.
Dobrze, bo być może ktoś to mógł tak zrozumieć. Tu chodzi, ja jestem w garniturze, prawda, pan Mieczysław, też, Robert Schumann był w garniturze.
Ale mamy wspólną drogę, prawda?
Dokładnie.
Boga i cel.
Ale jakby tu pokazuje o tych świętych w garniturach, zakonników w garniturach, że zakonnicy mają zrzucać sutannę,
tylko właśnie styl życia,
czyli ta systematyka, bycie razem, w określone jasne dzieło. Oczywiście nie robimy wszystko i nic, tylko tak jak pokazywały zakony, franciszkanie mają swoją misję, redemptoryści, prawda, benedyktyni, prawda.
Czysterści kiedyś, prawda. Polskiego. Tak. Trójpolówka uratowała kraje wierzące od głodu.
I wydaje się właśnie, że to na pewno jest wyzwaniem i potrzebą w obecnej chwili. Zresztą Schumann miał zostać zakonnikiem, ale przyjaciel mu odradza. Mówi, dzisiaj świat potrzebuje świętych w garniturach. Nie mówił mu dlatego, że księża są niepotrzebni.
Albo zakony są niepotrzebne.
Albo zakony są niepotrzebne, tylko dlatego, że po prostu potrzebna jest też inna służba, która była deficytowa. I jeszcze jedno zdanie a propos oświaty, wykształcenia. Ja osobiście uważam, że filozofia i historia przede wszystkim, tutaj pan wymieniał też te inne rzeczy i cierpimy z tego powodu, z tego deficytu, tak jak tu z ojcem rozmawialiśmy, proszę państwa, ta niewiedza na temat historii, prawda, dotycząca zdobyczy, wkładu chrześcijaństwa i wartości, no mści się. Skutki mamy właśnie takie, że niektórzy myślą, że wszystko, co cywilizacja zrobiła, to jest ostatnie 50 czy 100 lat. I filozofia również, bo ona uczy myślenia, jest matką, prawda, nauk wszelkich. Także tutaj jest to też wezwanie do władz, wszystkich władz w Europie, ale przede wszystkim też naszych, jeśli trzeba by zrobić rachunek sumienia i też zdiagnozować, jakie jeszcze mamy deficyty, a wydaje się, że one są spore właśnie w zakresie kształcenia historii i filozofii. No, łacina była tym językiem przecież wspólnym, prawda? No, myślę, że dzisiaj to może nie chodzi o to, żeby jakoś tak bardzo powszechnie tą łaciną operować, ale...
Dzisiaj angielski ją wyparł, tak? Angielski był teraz, tak kiedyś była łacina.
A, tak, ale...
Każdy człowiek jakoś chcący coś znaczyć w kulturze musiał znać łacinę.
Tak, tylko że...
On nie umiał po łacinie, musiał pasać w sinie. Tak?
Tylko że tu, jeśli chodzi o język, to nie tylko chodzi o to, o jego funkcjonalność.
Może być świetnym...
O jego potrzebę komunikacji. Prawda, tak. Tylko też chodzi o jego, można powiedzieć, taki content, zawartość. Ja na przykład ostatnio bardzo próbuję słuchać właśnie pieśni i tekstów w języku aramejskim. Jak się słucha tłumaczeń właśnie Ojcze Nasz w języku aramejskim, to się odkrywa jakąś niezwykłą wartość, głębie, to czego nie słyszę, kiedy mówię po polsku.
No, znaczy, w takim języku nauczył Pan Jezus.
Bo Pan Jezus mówił po aramejsku.
Panie profesorze, tutaj jeszcze będziemy powracać do spraw, a na koniec takie pytanie. Jest to ten tutaj instytut pewną formą, prawda, działalności, zainteresowania, pomocy chrześcijańskiej Europie i także Polsce katolickiej. Mam takie pytanie, może się zapisać do instytutu? Jak to jest? Czy jest jakieś członkostwo, jakaś legitymacja, jak to jest? Kto może być w Instytucie Myśli Schumanna? Ale jak to ma wyglądać?
Ojcze, dziękuję za...
deklarację napisać?
Za to pytanie właśnie świetnie, bo przede wszystkim chodzi o to, że żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. W związku z tym dzisiaj na pewno nie będzie to odebrane jako, że tak powiem, agitacja. Proszę państwa, trzeba po prostu przyjść i się włączyć w dzieła, których mamy wiele. Tu mam tak...
Wiem, ale jest jakieś potrzebne na przykład wejść na jakąś stronę,
tak,
trzeba... nazwisko może tak, podać swoje, że tak. Chcemy być członkiem Instytutu.
Tak, ojcze, trzeba wejść na stronę imschumann.com, to jest nasza strona, tam są kontakty do nas. Proszę przesłać informacje i zgłosić się, że chce konkretna osoba podjąć działanie, skąd jest. I właśnie robimy to w ten sposób, że tworzymy takie grupy Schumanna. Taka osoba może, że tak powiem, być inicjatorem takiej grupy Schumanna w swojej miejscowości, w mieście i, że tak powiem, zapraszać inne osoby.
Albo po prostu prostsza rzecz, bo nie wszyscy mają internet, może czasami, ale jest ulica Chmielna, tak? 2, Warszawa. Instytut Myśli Schumanna, Chmielna 2, Warszawa, o 020 Warszawa.
Tak, jeśli ktoś nie ma internetu, to tam na stronie, tak, to rzeczywiście tu podam, to jest, znaczy nie, to jest tu ojciec, przepraszam, Noakowskiego 10, no, lokal 11.
Skąd ja wziąłem tą Chmielną?
No, bo to jest tam ojciec ma taki, Noakowskiego 10, lokal 11A, 00666 Warszawa, dla tych osób, które...
Noakowskiego 10. 10.
Noakowskiego 10.
To lokal, to coś trafi, bo to łatwo pan zapamiętać, bo te kamienice Noakowskiego były sławne teraz w tym, tej kradzieży.
Tak, prawda? Kończę. Noakowskiego 16, słynna kamienica. No tak,
ten adres łatwo jest. Będzie zapamiętać, bo to będzie 10 minus 6.
Ale proszę państwa, przy okazji powiem, na naszej Noakowskiego 10, tam jest kapliczka Matki Bożej i kiedy poszukiwaliśmy tego lokalu, bo mieliśmy różne propozycje, to właśnie kiedy żeśmy tam wstąpili, to jest w takim właśnie podwórku i widzimy tą właśnie figurkę Matki Bożej, to właśnie stwierdziliśmy, tak, to jest to miejsce. W innych właśnie tych kamienicach, gdzie przy Noakowskiego, gdzie słyszeliście państwo o tych aferach,
tak, tak,
gdzie były właśnie figurki i kapliczki Matki Bożej, one zostały po prostu zniszczone, wyrzucone.
To sławne figurki warszawskie,
powstańcze. Tak, warszawskie, w powstaniu ludzie się tam modlili. Tak,
wokół i tak. Panie profesorze, dziękuję bardzo za tę część o chrześcijańskich fundamentach Europy, jak je zachowywać, jak je chronić, jak o nich pamiętać. Będziemy mówili w drugiej części naszych rozmów w Radiu Maryja o 21.30. A ja dziękuję bardzo serdecznie państwu za telefony, panu profesorowi Zbigniewowi Krysiakowi, prezesowi Instytutu Myśli Szumana, za obecność i
dziękuję.
Spotkanie za 2 godziny niecałe.
Dziękuję.